Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W tym roku mija 60 lat od realizacji Faraona i 65 lat od zdjęć do filmu Matka Joanna od Aniołów. Oba te obrazy łączy osoba reżysera Jerzego Kawalerowicza, którego twórczość przybliżymy dzisiaj w Magii Kina. Porozmawiamy także o pracy rekwizytora na planie filmowym. W studiu witam doktora Piotra Kurpiewskiego, filmoznawcę z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak zostać legendą kina?
Panie Piotrze, kiedy mówimy o najwybitniejszych twórcach polskiego kina, to w takiej zbiorowej świadomości funkcjonują nazwiska takie jak Andrzej Wajda, Wojciech Jerzy Has czy Krzysztof Kieślowski. Oczywiście, znawcy rodzimej kinematografii doskonale wiedzą, kim był Jerzy Kawalerowicz i jakie filmy zrealizował. Mam jednak takie wrażenie, że jest on wymieniany jednak jakby w drugim szeregu tych najważniejszych postaci polskiego kina. Zgodzi się pan z taką opinią, czy nie?
I tak, i nie.
No tutaj, to ciekawe.
Tutaj z Kawalerowiczem rzeczywiście jest taki problem, że czasami jest trochę zapominany w kontekście zwłaszcza tych postaci, które pan wymienił. Natomiast sukcesywnie twórczość Kawalerowicza jest przypominana, jest powtarzana.
Mieliśmy rok Kawalerowicza.
Mieliśmy rok Kawalerowicza w roku 2022. Wtedy to była 100. rocznica jego urodzin i 15. rocznica jego śmierci. Także wydaje mi się, że Kawalerowicz zajmuje to poczesne miejsce, jeżeli chodzi o dzieje polskiej kinematografii. Na pewno jego filmy należą do absolutnego kanonu polskiego kina i na studiach filmoznawczych Kawalerowicz jest wymieniany w tym pierwszym szeregu. Natomiast w zbiorowej świadomości, ja może też nie jestem do końca obiektywny, bo uwielbiam twórczość Kawalerowicza i jak myślę o jego twórczości, to stawiam jego twórczość w tym samym szeregu co Wajda, Munk, Kieślowski czy Has.
Pierwsze filmy Kawalerowicza z lat 50. ubiegłego stulecia wpisywały się jednak w lansowaną przez socrealizm ideę walki klasowej i rodzącej się świadomości środowiska wiejskiego i robotniczego. Mam takie poczucie, że to jeszcze nie był ten właściwy Kawalerowicz. Oczywiście tu mówię o takich filmach jak Gromada, Celuloza czy Pod gwiazdą frygijską.
No to tutaj znowu się trochę z panem nie zgodzę, bo rzeczywiście Gromada, czyli debiut fabularny Jerzego Kawalerowicza, to jest film słaby.
No dość schematyczny.
Schematyczny. Zresztą tu w ogóle widać taki schemat, że twórczość Kawalerowicza zatoczyła pewne koło i zaczynał złym filmem i no niestety złym filmem też skończył, bo Quo Vadis,
no, dojdziemy do tego.
Trudno nazywać dobrym filmem. Natomiast kolejne filmy Kawalerowicza wymienił pan między innymi Celulozę. Celuloza pozostaje najlepszym filmem socrealistycznym, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten nurt w polskim kinie, który funkcjonował przez około 5 lat.
Tam się dało zauważyć też taki wpływ neorealizmu, prawda, w tym filmie.
Tak, ja w ogóle jestem zdania, że to właśnie Kawalerowicz jako pierwszy jego filmy, tutaj Celuloza przede wszystkim, że to Celuloza przełamywała socrealizm w kontekście wizualnym. Oczywiście ten film jako wypowiedź narracyjna był w pełni socrealistyczny, ale mimo wszystko w Celulozie widać pewną próbę pogłębienia psychologii postaci. Więc ta próba pogłębienia psychologii postaci plus doskonałe zdjęcia i cała koncepcja, zresztą to jest film zrobiony z bardzo dużym rozmachem inscenizacyjnym, to jest film epicki, dwuczęściowy. Tutaj widać po tym filmie, że Kawalerowicz był doskonałym reżyserem i będziemy mówić o Faraonie, więc Celuloza była świetnym punktem wyjścia do tego, żeby robić takie filmy jak Faraon.
Ale już taki prawdziwy Kawalerowicz narodził się moim zdaniem w okresie szkoły polskiej. On w odróżnieniu od Wajdy reprezentował tak zwany nurt psychologiczno-egzystencjalny. I podobnie jak Wojciech Jerzy Has zresztą. Skupiał się na jednostce, na tym, jak wojenne rany wpływają na stosunki uczuciowe pomiędzy ludźmi, bohaterami jego filmów.
Tak, tutaj rzeczywiście polska szkoła filmowa została podzielona według klasyfikacji profesora Tadeusza Lubelskiego na takie trzy podnurty, czyli właśnie ten psychoterapeutyczny, wajdowsko-munkowski, plebejski, czyli tam Kuc Różewicz, Stanisław Różewicz i właśnie psychologiczno-egzystencjalny. Tutaj też to takie moje prywatne zdanie, ale też często o tym rozmawiam ze studentami, że uważam, że właśnie filmy z nurtu psychologiczno-egzystencjalnego, w tym filmy Kawalerowicza, z nimi się najłagodniej oprzedł czas. One się najlepiej starzeją spośród wszystkich polskiej szkoły filmowej. Mm-hmm. Z uwagi na to, że właśnie ta psychologia postaci jest bardzo pogłębiona. A druga sprawa, w nurcie psychologiczno-egzystencjalnym raczej, chociaż nie jest to reguła, ale raczej odchodzono od tematyki II wojny światowej.
Znaczy ona była w tle, ale nie była dominująca.
Tak, ale na przykład te dwa kanoniczne filmy Kawalerowicza z okresu Szkoły Polskiej, czyli Pociąg i Matka Joanna. Matka Joanna, no w ogóle tam nie ma tematyki wojennej, no bo to jest film, którego akcja się rozgrywa w XVII stuleciu. Natomiast w Pociągu II wojna światowa jest zaakcentowana. Jest jakimś tam powidokiem de facto.
Ale był też film Prawdziwy koniec Wielkiej wojny, nieco wcześniejszy, i tam wpływ, traumę bohatera był no, jednak zdecydowany, prawda?
Tak, 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 jak najbardziej. Rzeczywiście, no ale na powiedzmy trzy filmy z okresu Polskiej Szkoły Filmowej tylko jeden dotyka tematyki II wojny światowej. Jest to relatywnie mało. A sam Kawalerowicz w okresie, kiedy funkcjonowała Polska Szkoła, czyli to jest ta druga połowa lat 50. po roku 56, on udzielał wielu wywiadów z uwagi na to, że był wtedy bardzo aktywny i jako reżyser, i też jako no, de facto producent. Miał taką refleksję, że II wojna światowa tak przetrzebiła uczucia Polaków, że to będzie do końca funkcjonowania jego generacji, że to będzie miało po prostu potężny wpływ. I tak, no można powiedzieć, ta twórczość Kawalerowicza jest tak w dużym stopniu przesiąknięta takim trochę fatalizmem, jakby nie patrzeć.
Wspomniał pan o filmach takich jak Pociąg czy Matka Joanna od Aniołów. To w zasadzie najwybitniejsze filmy Jerzego Kawalerowicza. Przypomnę tylko, że ten pierwszy został nagrodzony na festiwalu w Wenecji, a Matka Joanna od Aniołów otrzymała Srebrną Palmę na festiwalu w Cannes. To były olbrzymie sukcesy tego twórcy.
Tak, jedne z największych. Potem jeszcze ten największy sukces miał przyjść.
Natomiast, Faraon nominowany do Oscara, tak?
Natomiast rzeczywiście Pociąg i Matka Joanna od Aniołów to najwybitniejsze filmy w karierze Jerzego Kawalerowicza, zrobione jeden po drugim. Filmy, które tutaj może trochę się odniosę do filmu Pociąg, który uwielbiam, ale to jest film, który się doskonale starzeje. Film, który ma ponad 65 lat. Co jakiś czas mam okazję, przyjemność prowadzić zajęcia dla grup młodzieży, które oglądają film Pociąg, i nastolatkowie świetnie ten film odbierają. Powtarzają za każdym razem, wręcz jak mantrę kolejnej grupy nastolatków, że film jest doskonały.
To absolutnie jest, się z tym zgadzam.
I to właśnie pokazuje, jak bardzo kino może być wielkie, że kolejne pokolenia są w stanie odebrać tego typu filmy i wziąć coś dla siebie.
Kolejna ważna pozycja w polskim kinie to film Faraon oczywiście. Wspomniałem, że to 60 lat mija od jego realizacji. Premiera była w 66 roku, ale realizacja w 65. Obraz nominowany do Oscara, jedna z niewielu wtedy polskich nominacji. Film niezwykły na tamte czasy, też zrealizowany w Polsce.
Tak, to druga nominacja Po nożu w wodzie, tak. Polańskiego. I rzeczywiście Faraon to film kompletny, film niezwykły. Film, który też opiera się, można powiedzieć, opiera się czasowi, w jakimś stopniu, w dużym stopniu. Film pomyślany w kategoriach, jak to Kawalerowicz mówił wtedy, kiedy go realizował, że to miał być film antypeplum. Peplum to taki nurt w kinie światowym, jak to mówili z lekkim sarkazmem krytycy, kino miecza i sandała, czyli to filmy epickie realizowane w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i na początku lat 60. Filmy robione z wielkim rozmachem inscenizacyjnym, tak jak Kleopatra, Quo Vadis, czy Upadek Cesarstwa Rzymskiego, ale filmy, w których ich, można powiedzieć, wartość historyczna no, była dosyć dyskusyjna.
Widowiskowość była na pierwszym miejscu.
Tak, widowiskowość była na pierwszym miejscu, ale dbałość o realia historyczne już niekoniecznie. I Kawalerowiczowi zależało na tym, żeby zrobić film, w którym realia historyczne będą jak najbardziej zbliżone do tego, co mówi nauka, a jednocześnie, że będzie to pewien dramat. Dramat, w tym przypadku dramat władzy, bo rzeczywiście jak ogląda się Faraona po latach, to w różnych epokach można go bardzo różnie interpretować.
I to jest cenne. Po Faraonie Kawalerowicz realizuje różne gatunkowo filmy, zgodzi się pan, od dramatu psychologicznego Gra na przykład, po historyczną rekonstrukcję faktów w filmie Śmierć prezydenta. Ale z artystycznego punktu widzenia nie jest to najlepszy okres w twórczości reżysera. Dla mnie przełomem staje się film Austeria, zrealizowany na podstawie powieści Juliana Strejkowskiego. Obraz nagrodzony w 1984 roku Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Austeria, która przeleżała w szufladzie 17 lat, bo ten film Kawalerowicz miał realizować tuż po Faraonie, ale z uwagi na to, że w roku 67 rozpoczęła się wojna sześciodniowa pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi. W 68 roku w Polsce wybuchła nagonka antysemicka, którą rozpętał Władysław Gomułka. Temat Austerii okazał się zupełnie
nie sprzyjało realizacji.
Zupełnie niewłaściwy.
Mimo pozycji Kawalerowicza mocnej, bo przecież był był członkiem partii i to tak dość wysoko postawionym.
Tak, tutaj to jego zaangażowanie polityczne, ono było jednoznaczne. On był rzeczywiście komunistą z przekonania, miał legitymację partyjną do końca istnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale Kawalerowicz potrafił oddzielić życie polityczne od życia artystycznego i to jego zaangażowanie polityczne wynikało z tego, że on po prostu chciał działać jako artysta i też jako producent filmowy, bo to...
Zespół filmowy kadr.
Właśnie tutaj też chciałem na ten temat kilka słów, ponieważ przez większość swojej kariery Kawalerowicz stał na czele zespołu, a potem studia filmowego kadr. Zespoły filmowe powołano do życia w Polsce w roku 55 i Kawalerowicz od tego momentu stał się de facto producentem filmowym. Oczywiście producentem na miarę czasów, w których przyszło mu funkcjonować, no bo taki...
Z mecenatem państwa.
Tak, musiał tutaj oczywiście realizować politykę państwa, ale do końca jego kariery w PRL-u i potem przecież jego kariera dalej się rozwijała jeszcze w latach 90. i wczesnych 2000. Środowisko filmowe patrzyło na Kawalerowicza jako na swojego człowieka. On był koncyliacyjny i w czasach, kiedy miał dużą władzę, no bo był właśnie szefem zespołu kadr, jednego z najważniejszych zespołów filmowych tamtego czasu, był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
I współtwórcą.
I współtwórcą. Stowarzyszenie zostało założone prawie 60 lat temu, w roku 1966. Także Kawalerowicz działał politycznie, ale na niwie artystycznej przede wszystkim chodziło mu o robienie dobrego jakościowo kina.
Wspomniał pan już o tym ostatnim filmie Kawalerowicza, Quo Vadis. Rzeczywiście tutaj jakby koło zatoczyła jego historia od Gromady po Quo Vadis, chociaż trudno oczywiście porównywać te dwa filmy. To była klęska, z jednej strony spektakularna klęska artystyczna, ale z drugiej, co ciekawe, to nie była klęska frekwencyjna, bo w 2001 roku film obejrzało w kinach ponad 4 miliony widzów.
Tak, ale no nie ukrywajmy, że był to głównie widz szkolny, który został trochę przymuszony. Tak. Ja zresztą należę do tej grupy, bo gdy Quo Vadis wchodziło do kin, ja byłem chyba wtedy w ostatniej klasie liceum, także pamiętam to doskonale, ale rzeczywiście możemy mówić tutaj o klęsce artystycznej przede wszystkim. Kawalerowicz w momencie, kiedy realizował Quo Vadis, już nie czuł się dobrze w realizacji filmu epickiego, znaczy sam może się czuł dobrze, natomiast nie czuł tego, jak to kino epickie się zmieniło. Też przypominam sobie, jak Kawalerowicz wspominał wtedy na okoliczność realizacji Quo Vadis, że on na przykład nie obejrzał Gladiatora i mówił to z dumą, więc raczej te słowa nie brzmią dzisiaj dobrze.
Niedawno rozmawiałem z Wiesławem Saniewskim, znakomitym reżyserem, który nie jest z wykształcenia reżyserem, on skończył scenariopisarstwo w Łódzkiej Szkole Filmowej. Wajda wręcz zaklinał Saniewskiego, żeby nie szedł do szkoły na reżyserię. Mówi, że to zepsują go, a w ogóle strata czasu, te kilka lat spędzone w szkole. I co ciekawe, Jerzy Kawalerowicz, podobnie jak Wojciech Jerzy Has, obaj ukończyli kurs przygotowania filmowego podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To był kilkumiesięczny kurs de facto, a więc w zasadzie obaj nie są reżyserami w takim rozumieniu ukończenia szkoły filmowej.
Tak, zdecydowanie.
To taka ciekawostka.
Kawalerowicz nie miał tego wykształcenia stricte reżyserskiego. Miał ukończony kurs przysposobienia filmowego, ale myślę, że to też można to trochę wziąć na karb czasów, w których to się
rozgrywało. To prawda, bo to był 46 rok.
To był 46 rok. Kawalerowicz był jedną z, można powiedzieć, najstarszych osób z tej generacji Polskiej Szkoły Filmowej. Rocznik 22, więc w momencie, kiedy kończyła się wojna, był już dorosłym człowiekiem. I te kilka lat różnicy między Kawalerowiczem a Wajdą, czy...
No to było 2-3 lata.
No 4. Czy Kuc już był o 7 lat młodszy. No tak. To jednak robiło pewną różnicę. I Kawalerowicz po ukończeniu kursu przysposobienia filmowego, który dał mu te podstawowe narzędzia, potrafił odnaleźć się już w tej rodzącej się de facto kinematografii, no bo kinematografię po wojnie trzeba było od początku zbudować.
Po prostu talent.
Wybitny, na pewno wybitny talent.
Wydaje się, że część filmów Kawalerowicza, podobnie zresztą jak Hasa, bo wspominamy o obu, nie zestarzały się mimo upływu lat. Wciąż można je oglądać z zainteresowaniem. Zgodzi się pan z taką opinią?
Zdecydowanie.
Zresztą wspominał pan już o tym.
Tak, no w kontekście filmu Pociąg, ale...
Chociażby.
Jak rozmawiam chociażby ze studentami filmoznawstwa, to Pociąg zawsze wygrywa, natomiast Matka Joanna od Aniołów, Faraon, to są takie pozycje obowiązkowe, które są bardzo, bardzo cenione.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.
Gościem Magii Kina był dr Piotr Kurpiewski, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. A po przerwie zapraszam na spotkanie z Jakubem Kopczyńskim, który przybliży państwu pracę rekwizytora na planie filmowym.
Magia kina. Magia kina.
W studiu witam Jakuba Kopczyńskiego, rekwizytora planu filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, cześć.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Rozumiem, że rekwizytor, jak sama nazwa wskazuje, na planie filmowym, czy też na planie serialu, zajmuje się rekwizytami, które towarzyszą aktorom.
No, tak zasadniczo jak nazwa funkcji.
Tak, możemy przyjąć.
Rekwizytor planowy zajmuje się rekwizytami, których w scenach używają aktorzy. No i co ten rekwizytor musi robić, jeśli mamy o tym mówić?
Jakie ma podstawowe zadania? Co konkretnie na tym planie robi?
Przede wszystkim to jest trochę tak jak w muzeum. W idei muzeum jest tak, że muzeum się opiekuje zabytkami różnorakimi, no i musi się nimi opiekować, żeby z nimi się nic nie stało. Tak samo rekwizytor planowy dostaje rekwizyty od rekwizytora prowadzącego, no i przede wszystkim musi się nimi opiekować. Najważniejszy zawsze dla rekwizytora planu jest rekwizyt. Jak coś się dzieje i schodzimy z planu, to nie interesuje nas nic, tylko to, żeby zabezpieczyć rekwizyty. O dlatego, że to są rekwizyty kontynuacyjne, które grają w scenach kolejnych, a nie zawsze jest oczywiście tak, że sceny są realizowane po kolei, tylko scena może być robiona jako ostatnia, a ostatnia jako pierwsza, więc musimy tego wszystkiego pilnować.
Czyli jak wiadomo, że film kręci się prawie zawsze niechronologicznie.
Tak się
i tu
składa,
jest
tak.
Chyba trudność właśnie dla ciebie jako rekwizytora, że trzeba pamiętać na przykład, nie wiem, gdzie leży ta fajka bohatera, która była w poprzedniej scenie, a następną będziemy grali za tydzień na przykład, tak?
No tak, tak. To jest bardzo ważne. Trzeba być skrupulatnym, trzeba tego pilnować, trzeba mieć to wszystko oznaczone, opakowane, no bo nie tylko oczywiście to zabezpieczenie, o którym wcześniej mówiliśmy, tylko przede wszystkim trzeba wiedzieć, kto tym rekwizytem gra i do czego on służy, więc jest to też tak taka praca trochę, jak ja to nazywam, dla majsterkowiczów, no bo te rekwizyty są różne. Czasem jest to nocna lampka, w której trzeba wymienić żarówkę albo naprawić włącznik, a czasem jest to pęk kluczy, innym razem telefon czy zegarek. Jakby to wszystko trzeba wiedzieć, jak to działa i co się z tym robi, bo jakby bez tej wiedzy ta praca jest no, niemożliwa do wykonania na odpowiednim poziomie. No ale trzeba generalnie...
Czyli pewne zdolności techniczne też, nazwijmy, trzeba mieć.
Należy mieć, tak. Należy mieć pewne zdolności techniczne, a akurat jeśli chodzi o mnie, bardzo dobrze się odnajduję w pracy rekwizytorskiej. Bardzo lubię, ponieważ ja też studiowałem kiedyś antropologię kultury i głównie interesowałem się kulturą typu ludowego, ale również tak zwaną antropologią rzeczy, czyli tych wszystkich przedmiotów, które otaczają ludzi i od dzieciaka małego właściwie zawsze te różne rzeczy, przedmioty mi towarzyszyły, więc jakby nie mam z tym żadnego problemu. Ale jest to praca, która polega na tej skrupulatności, czyli trzeba to bardzo dobrze sobie zapisywać, nie tylko w głowie, ale również na kartce, który rekwizyt, w jakiej grał scenie, kto go używał, jaki bohater. Trzeba czasami dopasować ten, bo mamy czasem jakąś taką trochę wolność, że no możemy sami dopasować rekwizyt do postaci, zaproponować coś takiego, że moja propozycja jest taka, żeby zamiast tej lornetki dla przykładu i bohater naszego filmu, którego aktor gra, używał tej, bo bardziej pasuje do niego.
Właśnie, bo ja tak myślę, że rekwizyty, podobnie jak kostium, definiują postać.
No tak, tak, oczywiście.
I tą postać graną przez aktora i wydaje się zatem, że one są ważne dla tej filmowej historii. Często to jest jakby no, przedłużenie tej postaci.
Z perspektywy rekwizytora planu powiem oczywiście, że rekwizyty są najważniejsze.
Ale są bardzo ważne moim zdaniem.
Są bardzo ważne, tak, tak, oczywiście są bardzo ważne. No generalnie mówiąc zupełnie poważnie, wszystkie mikroelementy, z których składa się produkcja filmu, są na równi, bo bez jednego elementu nie ma drugiego. Czyli jakby no wszyscy musimy się na tym planie szanować, wszyscy musimy sobie pomagać, wszyscy musimy być razem, ponieważ tak z boiska sportowego można powiedzieć, wszyscy gramy do jednej bramki. Tak. Dbamy o to, żeby ten film był wspaniały, piękny, żeby podobał się ludziom i żeby przekazywał też te treści, które ma przekazać w idei i zamyśle scenarzysty.
Wielokrotnie o tym mówiliśmy w Magii Kina, że no jest to wyjątkowo zespołowa praca, praca w filmie. Trudno właściwie porównywać ją do innych.
Tak, a to jest też o tyle ciekawe, że ekipa filmowa składa się z kilkudziesięciu osób i każdy z nich jest inny. Czy jesteś rekwizytorem, czy jesteś scenografem planu, czy jesteś dźwiękowcem, tyszkarzem, asystentem kamery, to każdy z nas jest inny, a na ten okres realizacji filmu, czyli od kilkudziesięciu dni do kilku miesięcy, no musimy być ze sobą razem. Czy jesteśmy w Szczecinie, czy w Białymstoku, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej.
To no, jest musimy taka rodzina filmowa razem. Przez ten
Wtedy
czas.
Musimy porzucić wszystkie swoje sprawy i zająć się filmową robotą. Przebywasz z tymi ludźmi dłużej niż ze swoją własną rodziną tak naprawdę.
Mówiłeś, że można zaproponować na przykład rekwizyt inny zamiast jakiegoś. Kto właśnie te wymyśla, proponuje te rekwizyty? Scenograf czy dekorator wnętrz?
Generalnie rekwizyty mieszczą się w części, czyli w tak zwanym pionie scenograficznym. Tak głównodowodzący jest scenografka bądź scenograf, dekoratorka lub dekorator, no i rekwizytor prowadzący. No i w uzgodnieniu z człowiekiem, który zajmuje się dekoracją i ze scenografem prowadzącym, proponowane są rekwizyty dla poszczególnych bohaterów naszego filmu czy serialu, jak niektórzy to dzielą, ale będziemy mówić tutaj o filmie cały czas, więc to są filmy, seriale, teatry, telewizji i tak dalej. Mhm. Ja to sobie nazywam wszystko filmem polskim.
Tak, rejestruje to kamera.
No i przedstawiamy, czy rekwizytor prowadzący, czy jeśli na bieżąco te rekwizyty są dostarczane, to musimy wtedy przegadać to z reżyserem. Szefem wszystkich szefów jest reżyser czy reżyserka. No i jest akcept, no to wtedy ten rekwizyt gra. Zwykle to się robi kilka dni wcześniej, żeby nie było jakiejś skuchy, że dostarczamy rekwizyt, którego nikt nigdy nie widział i w wyobrażeniu tego głównego szefa czy szefowej to jest nie taka rzecz, jak ten ktoś sobie wyobraził, więc fajnie, jeśli załóżmy latarka jest rekwizytem, to fajnie pokazać 2, 3, 4 rodzaje i wtedy wybieramy.
Ma jakiś wybór.
Nie stawia człowieka pod ścianą, żeby powiedział, no dobra, jak już jest taka, to już dobra, róbmy, bo nie mamy czasu. No, nie lubię takich sytuacji, wolę, żeby to było. No i też dodam tutaj, rekwizytor planu ma tak zwane swoje rekwizytorskie auto. To jest taki przewoźny magazyn tych rekwizytów grających w filmie. No i fajnie zawsze, jak taki człowiek ma jakieś takie dodatkowe swoje rzeczy własne, niekoniecznie dostarczone przez rekwizytora prowadzącego. Jakieś takie małe drobiazgi, które no powiedzmy sobie szczerze, mogą uratować sytuację realizacji sceny.
Czyli dobrze mieć coś w zanadrzu jeszcze.
Dobrze mieć coś w zanadrzu, a to wynika z tego, że możesz mieć coś fajnego, tylko wtedy jak myślisz o tej pracy i ona sprawia ci przyjemność, czyli przed wyjazdem na kilka miesięcy na plan, po przeczytaniu scenariusza, można sobie usiąść i trochę pokombinować, pogłówkować. Może mam jakieś takie rzeczy, które w jakiejś scenie mogą się przydać. Czy to jest popielniczka, szklaneczka, portfel. To są takie małe, drobne rzeczy.
I bywały takie sytuacje w twoim doświadczeniu filmowym?
Bywały, tak. Bywały i wtedy, kiedy ja byłem rekwizytorem planu, kiedy pracowałem z ziomeczkami, którzy takie rzeczy mieli, właściwie od nich się tego nauczyłem, bo miałem to szczęście do tej pory pracować tylko z najlepszymi, więc no, uczę się od nich, podglądam i jakby sobie analizuję trochę. Mhm. To moje antropologiczne wykształcenie mnie cały czas pcha w kierunku analiz i tego uczenia się od ludzi i czerpania dobrych wzorców.
Chciałem cię zapytać też o rekwizyty militarne, bo takie też są na planie czasem. Nie wiem, broń palna, miecze, szable. Kto jest za nie odpowiedzialny? Również rekwizytor planu?
To zależy, jak to wygląda. Jeśli to są atrapy, no to są to zwykłe tak zwane rekwizyty i wtedy zajmują się tym rekwizytorzy. To jest niepalna, totalna, bezpieczna dla ludzi atrapa. Jeśli pojawiają się tak zwane pistolety, tak to nazwijmy, strzelające, no to pojawia się na planie odpowiedni człowiek, pirotechnik czy specjalista od broni, no ale generalnie z pirotechnicznymi jakimiś umiejętnościami i on się tym zajmuje. My się wtedy jako rekwizytorzy tego nie tykamy, bo to jest nie nasza robota. A ja prywatnie nie chcę się tego tykać, ponieważ nie znoszę broni i...
No poza tym to jest kwestia bezpieczeństwa też.
No i bezpieczeństwo
i tak, innych członków ekipy.
Musi być, przede wszystkim musi być jeden człowiek do tej pracy, bo nie może być tak, że pirotechnik sobie pójdzie gdzieś coś robić i da pistolet rekwizytorowi, podaj aktorowi czy aktorce. Nie ma takich sytuacji. To się nie może dziać, to jest niebezpieczne i musi się tym zajmować naprawdę jeden człowiek, więc rekwizytor nie jest tym człowiekiem, nie zajmuje się tym. Są ludzie od tego, mają uprawnienia, mają zdolności i możliwości i proszę bardzo, możemy robić, ale tylko bezpiecznie i tylko przez odpowiednich uprawnionych ludzi.
Na planach filmów, seriali pełnisz także funkcję scenografa planu czy dyżurnego scenograficznego, prawda? Tak było choćby podczas realizacji Zatoki Szpiegów. Jaka jest specyfika tych funkcji? No bo to nie jest już rekwizytor. Domyślam się, że to jest pokrewne.
Praca w pionie scenograficznym no, składa się z tych różnych funkcji. Mnie bardzo interesuje to, żeby wiedzieć, jak wszystkie poszczególne osoby w pionie scenograficznym, jaką mają pracę i kto za co odpowiada. No i tej scenografii mojej ukochanej pracowałem oczywiście jako rekwizytor planu, to o tym już mówiliśmy. Pracowałem jako scenograf planowy i pracowałem jako dyżurny scenograficzny. Każda z tych trzech funkcji jest super ciekawa i fajna, ale każdy ma swoje zadania. Rekwizytor zajmuje się rekwizytami, scenograf planu zajmuje się tym, żeby w tak zwanym obrazku wszystko wyglądało ładnie, żeby się kontynuowało, ale w ogólnym obrazku i w tym, jak wygląda dekoracja. No oraz też tym, gdzie te rekwizyty, jakie były, czyli tutaj jest współpraca rekwizytora planu ze scenografem planu ścisła. Taki dobry duet na planie jest zawsze niezbędny. A dyżurny scenograficzny to jest człowiek, który pomaga tym dwóm ludziom, czyli rekwizytorowi planowemu i scenografowi planu. Bo czasem jest tak, że te elementy dekoracji, które są ustawione czy w zamkniętej przestrzeni, czy na ulicy, czasami trzeba je po prostu przestawiać, bo żeby w danym miejscu jest ustawiona kamera i w tym obrazku na przykład czegoś brakuje, trzeba coś łatwiej przesunąć, czasami słup ogłoszeniowy, jakiś element dekoracyjny, niż przestawiać kamerę, jazdę, oświetlenie i tak dalej.
No tak, są różne ujęcia, więc trzeba się do tego dostosować.
Kamera się przestawia, więc te obiekty też ruchome, które są w kadrze, warto je gdzieś tam trochę czasami przesunąć, przestawić, czy jak jest bardzo dużo rekwizytów, żeby pomóc rekwizytorowi.
Żeby ten kadr się dobrze komponował.
Tak, tak, żeby się dobrze komponował i dyżurny scenograficzny jest takim człowiekiem na stand-by'u. Scenograf planu potrzebuje wsparcia, dyżurni scenograficzni zgłaszają gotowość. No i tak jak było przy Zatoce Szpiegów ze wspaniałym scenografem planu Waldkiem Drabkiem, no tam właśnie przestawialiśmy na różnych miejscach, wieszaliśmy wszystkie flagi, jak trzeba było zdjąć, przewiesić, przesunąć słup ogłoszeniowy, przestawić, no to my wtedy...
Okręt wojenny przesunąć.
Tak, przesunąć okręt, obrócić trochę port w Gdyni, to my wtedy jako dyżurni scenograficzni wkraczamy do akcji i robimy... Przede wszystkim najlepiej jak potrafimy, a druga sprawa jest taka, że musimy to robić bardzo szybko, ponieważ każda minuta pracy jest
cenna.
Cenna na wagę złota. Nie możemy czekać, bo zaraz zajdzie słońce, bo zaraz coś się wydarzy, więc musimy szybko robić, działać. No być sprawni fizycznie i główka musi pracować dobrze, żeby tam nie narobić jakiegoś bałaganu, nie popsuć tej dekoracji pięknej.
Trochę historii. Powiedz, jak trafiłeś do filmu, bo nie ma chyba jakichś specjalnych szkoleń dla rekwizytorów planu.
Moja przygoda w filmie polskim zaczęła się od marzeń tak naprawdę, ale to jako 15-letni chłopak. Kiedyś o moich rodzicach był realizowany taki program. Moi rodzice się zajmowali ludową rzeźbą w drewnie i pierwszy raz zobaczyłem filmową ekipę taką, powiedzmy sobie, do fabularyzowanego dokumentu, jak miałem 15 lat. No i w 2020 roku zadzwonił do mnie kolega, który też był tutaj w tej audycji, Olek Mielnicki, który jest dyżurnym planu, dyżurnym scenograficznym i też pracował w scenografii jako rekwizytor. No i przyjechałem tutaj do pracy, pierwszej mojej w życiu filmowej pracy na planie, dzięki uprzejmości Olgi Bieniek i Marlenki Kreńskiej. No i przyjechałem, popracowałem paręnaście dni i tak zostałem i tak od 4 lat żyję tylko na planach filmowych, ale zaczynałem jako dyżurny planu. To jest super praca. Właśnie z chłopakami tutaj z Trójmiasta i z Olkiem i z Adrianem Dąbrowskim.
Więc... Rozmawialiśmy o tym już w Magii Kina, obaj panowie byli gośćmi. Pracujesz dużo na Wybrzeżu, ale nie tylko.
Filmowa przygoda, z której wróciłem z północno-zachodnich krańców Rzeczypospolitej, to był Szczecin, gdzie realizowaliśmy trzeci sezon serialu Odwilż.
Czyli Ksawery Żuławski.
Tak, reżyserem był Ksawery Żuławski, tak jak pierwszego i drugiego sezonu. Ja miałem ogromną przyjemność pracować przy drugim, który można oglądać, a trzeci jest w fazie produkcji, montażu i będzie na pewno tak samo fajny jak dwa po pierwsze.
Ile tam czasu spędziłeś na planie?
No, Odwilż zaczęliśmy pod koniec listopada, a skończyliśmy w połowie kwietnia, czyli prawie pięć miesięcy. Prawie pięć miesięcy, tak.
No to wiesz, trochę mi ta praca przypomina zawód marynarza. Czy dobrze porównuję, ale wiesz, wyjeżdżasz na plan, czasem to jest kilka tygodni, ale czasem jest to kilka miesięcy i nie macie w domu.
No tak, tak to wygląda. W domu jesteśmy umówieni, że wszystko jest ok. Wyjeżdżam z domu, wracam do domu. Jestem wtedy, kiedy mogę, ale to jest taka różnorodna praca, że czasami myślisz sobie, że będę w domu przez 3 tygodnie, a zadzwoni telefon i no, trzeba się pakować,
trzeba ruszyć
i jechać. Trochę tak jak strażacy, trochę tak jak różne inne służby, trochę takie życie w taborze, bo jak te wszystkie filmowe samochody jadą, to jest tabor cygański.
Ale tak, lubisz to?
Lubię bardzo, uwielbiam, kocham i już nigdy w życiu nie chcę robić nic innego, ale między filmem a filmem chcę być stolarzem i na razie mi się to udaje i fajnie tak się żyje, bo jest super. No, to jest niesłychanie interesująca praca, bo jak się ogląda film, to człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to wszystko powstaje. Jak się jest z drugiej strony, to dopiero widać, jaka to jest ciężka praca, ilu ludzi do tego jest potrzebnych, ile jest potrzebne do tego sprzętu, ile myślenia, rozmawiania, tak, jeżdżenia, oglądania,
ile detali
wybierania
jest istotnych.
Ile istotnych detali jest.
Widzowie nie zauważają nawet.
Kropla wody na szybie robi naprawdę robotę, więc czy blik jakiś w szklance, co ludzie jedzą, bo często rekwizytorzy też zajmują się tym jedzeniem, które
posiłkami
jest na planach, tymi posiłkami. Nie jestem najlepszym kucharzem, więc staram się, jak już mogę, to tam robić to jak najlepiej.
Ale nie musisz gotować.
No nieraz jest tak, że trzeba coś ugotować, naprawdę? Podgrzać, szybko zrobić, usmażyć jajko. No na szczęście takie podstawowe zadania mam opanowane, ale no tak, no to wszystko dopiero widać od tej drugiej strony kamery, za kamerą, jak się stoi.
Ja myślę, że najważniejsze to, co powiedziałeś, że po prostu kochasz swoją pracę i to jest nieważne, czy ona jest ciężka, czy nie macie w domu kilka miesięcy, to jest najistotniejsze.
No tak, a jeszcze chciałem powiedzieć, ponieważ ja postanowiłem, że zawsze to będę mówił wszędzie, że w scenografii wziąłem się właśnie też dzięki osobie z Trójmiasta, czyli Julii Zwierzewskiej, która powiedziała Ani Anosowicz, mojej szefowej, że jest taki gość, który na pewno przyjedzie jej pomóc. I przyjechałem też do Gdańska, a do krętki do filmu Imago Olgi Hajdas. No i tak zostałem w scenografii. Właśnie w scenografii się wziąłem dzięki trójmiejskiej scenie filmowej, czy jakkolwiek to określić. I w ogóle w filmie też wziąłem się dzięki ludziom stąd. I dlatego też tak się ucieszyłem, że jestem tutaj z wami, ponieważ Trójmiasto i Gdańsk są w moim czarnym serduszku bardzo, bardzo mocno zakorzenione.
Cieszymy się bardzo. Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
Ja dziękuję bardzo i oczywiście zachęcam wszystkich do oglądania polskich filmów, bo polskie filmy są najfajniejsze. No i fajnie, bo to my tutaj stąd robimy te filmy dla was, a wy oglądajcie je. Jak je oglądacie, to my mamy pracę, a wy macie fan z oglądania tego.
Tak, tego się trzymajmy. Gościem Magikina był Jakub Kopczyński, rekwizytor planu filmowego, a w wolnym czasie stolarz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia.
W Magikina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Maciej Bogusławski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.